Mówi Paryż, Radio France International. Minęła 18, sobota, 22 grudnia. Dobry wieczór Państwu. W Raże Serce Andrea Kunowa, w studio Grzegorz Dobiecki. Witamy serdecznie i już prawie świątecznie. A czynimy to również w imieniu koleżanek i kolegów, których udział w dzisiejszej audycji będzie miał znaczenie istotne, jeśli nie strategiczne. Są to zaś Krzysztof Rutkowski, współautor dziennika, Piotr Rosochowicz, redaktor prasowy, Sylwia Gips, nasza etatowa przewodniczka turystyczna, Agnieszka Kumor, która zaprosi na swój paryski weekend, oraz Piotr Kamiński, ekspert od muzyki klasycznej. Za chwilę wiadomości. Tu Paryż, RFI. Świat nie może przegrać wojny z terroryzmem, powiedział Nicolas Sarkozy po spotkaniu w Kabulu z prezydentem Afganistanu Hamidem Karzajem. Sobotnia, niezapowiedziana ze względów bezpieczeństwa, wizyta w Afganistanie była pierwszą, jaką złożył w tym kraju szef państwa francuskiego. Trwała zaledwie 6 godzin. W jej trakcie Sarkozy spotkał się także z dowódcą sił NATO w Afganistanie, amerykańskim generałem Danem McNeilem, oraz z francuskimi żołnierzami stacjonującymi w pobliżu Kabulu. Wśród prawie 60 tysięcy żołnierzy międzynarodowych oddziałów jest około 2000 Francuzów. Szef Piątej Republiki podkreślił, że nie wolno dopuścić do tego, aby Afganistan stał się państwem terrorystycznym, jakim był pod rządami talibów w latach 1996-2001. Stawką rozgrywki trwającej w tym kraju jest również udowodnienie trwałości sojuszu między aliantami. Sarkozy dał do zrozumienia, że francuska obecność wojskowa w Afganistanie może stać się wkrótce jeszcze bardziej zauważalna, choć nie powiedział, by była to reakcja na amerykańskie prośby kierowane do sprzymierzeńców. Jednym z kluczy do powodzenia operacji Niewzruszalna Wolność jest, zdaniem Sarkoziego, osiągnięcie przez armię afgańską samodzielności i właśnie w tym miałaby się zaznaczyć rola Francji. Pomożemy w budowie prawowitego, demokratycznego i nowoczesnego państwa, oświadczył prezydent Francji. Po południu wraz z liczną delegacją ministerialną odleciał do Duszanbe, stolicy Tadżykistanu, gdzie także stacjonują francuscy żołnierze zaangażowani w operację afgańską. Prezydencki samolot eskortowały dwa myśliwce Mirage. Tuż po Sarkozim w Kabulu zjawił się równie niespodziewanie nowy premier Australii, Kevin Rudd. Prezydent Francji ma świętą rację, powiadając, że wojny z terroryzmem nie wolno przegrać. Jednak z codziennych doniesień agencyjnych wynika, że do ostatecznego w niej zwycięstwa jeszcze daleko. W sobotę kamikadze odpalił bombę w pobliżu posterunku policyjno-wojskowego w zachodniej części Bagdadu. Poza sobą samym zabił 4 osoby, 6 ciężko ranił. W Pakistanie aresztowano wiele osób, jak wiele oficjalne źródła nie podają, podejrzanych o przygotowanie piątkowej masakry w miejscowości Sharsadda. Zamach w tamtejszym meczecie pochłonął 56 ofiar śmiertelnych, 120 rannych trafiło do szpitali. Władze Belgii zwróciły wolność 14 aktywistom islamskim zatrzymanym na 24 godziny. Prokuratura nie dała sankcji na przedłużenie aresztu, nie mając dowodów ich udziału w przygotowywaniu ucieczki z więzienia namiestnika Al-Kaidy na Belgię, Nizana Trabliziego. Władze Arabii Saudyjskiej zakomunikowały, że zatrzymały 7 osób, Arabów, ale nie Saudyjczyków, które najprawdopodobniej działając na zlecenie Al-Kaidy zamierzały dokonać aktu terrorystycznego wśród pielgrzymów zmierzających do Mekki. Najbardziej poruszająca wiadomość nadeszła jednak z Algierii. Tamtejsza prasa jest oburzona sondażem, jaki przeprowadziła nadająca z Kataru telewizja Al Jazeera. Stacja postawiła swoim widzom jedno pytanie. Czy popierasz zamachy Al-Kaidy w Algierze? Przypomnijmy, że 11 grudnia śmierć poniosło tam 41 osób. W sobotę algierskie gazety nazwały sondaż zachęcaniem do zbrodni, a samą stację Al Jazeera głosem zła, czyli tubą Al-Kaidy. Mniej komentarzy wywołały same wyniki sondażu, a dopiero one są przerażające. 54% respondentów odpowiedziało, że tak, popiera zamachy w Algierze. Z Paryża słuchają Państwo wiadomości RFI. W dzienniku mamy teraz rozdział pod roboczym tytułem Z życia polityków. Otworzy go Krzysztof Rutkowski, który politykiem nie jest i, jak przedświątecznie zapewnia, na pewno już nie zostanie.
Były premier Wielkiej Brytanii, 54-letni Tony Blair, zmienił wyznanie. Dotychczas był anglikaninem, od soboty jest katolikiem. Tony Blair od dawna przygotowywał się do podjęcia tej decyzji. Jego żona Sherry oraz czwórka dzieci od zawsze należały do kościoła rzymskokatolickiego. W sobotę Tony Blair w towarzystwie rodziny przyjął sakrament komunii z rąk kardynała Murphy O'Connora, prymasa kościoła katolickiego Anglii i Walii, w prywatnej kaplicy arcybiskupa Westminsteru. Tony Blair od wielu lat uczestniczył w nabożeństwach katolickich z rodziną. Przyjmował nawet komunię do roku 1996. Wtedy kardynał Basil Hume poprosił go, by poniechał przyjmowania sakramentu, jeśli nie zmieni wyznania.
Podobnie jak Tony Blair, szefem rządu przestał być niedawno Jarosław Kaczyński, jednak wyznania nie zmienił. Ale zmienił i to znacznie sposób komunikowania się ze światem. AFP donosi z Warszawy, że były premier, znany z rezerwy wobec wszelkich nowinek technicznych, otworzył właśnie własny blog i to w wersji wideo. W pierwszym wydaniu świadomie odciął się od polityki, by złożyć wszystkim zainteresowanym życzenia świąteczne i noworoczne. Jarosław Kaczyński zapewnił, że na swym blogu będzie się wypowiadał regularnie, to znaczy 3 razy w miesiącu. Władimir Bukowski, były dysydent, na pewno nie zostanie prezydentem Rosji, przynajmniej w najbliższych wyborach. Państwowa Komisja Wyborcza zakomunikowała z Moskwy, że Bukowski nie spełnia podstawowych kryteriów stawianych przed kandydatami na szefa państwa. Nie mieszka od co najmniej 10 lat w Rosji, a w dodatku ma podwójne obywatelstwo. Może byłoby inaczej, gdyby, o czym już komisja nie wspomniała, Bukowskiego nie wymieniono z Zachodem w latach 70. na szefa chilijskiej partii komunistycznej Luisa Corvalana, a dysydentowi nie udzieliła azylu, a potem nie uznała za swego obywatela Wielka Brytania. Na przebieg rosyjskich wyborów nie będzie to wszakże miało większego wpływu, podobnie jak raczej nie będzie go miała sama komisja wyborcza, która zatwierdziła łącznie 6 kandydatów na prezydenta. Jak wiadomo, następcą Władimira Putina zostanie Dmitrij Miedwiediew, gdyż tak postanowił Władimir Putin. Prezydentem Francji pozostaje Nicolas Sarkozy, chociaż w okresie świątecznym w kraju będzie nieobecny. Pałac Elizejski poinformował, że szef państwa wybiera się do Egiptu. Najpierw prywatnie odwiedzi Luksor, a potem już z wizytą oficjalną 30 i 31 grudnia zjedzie do Kairu. W podróży towarzyszyć będzie Sarkozyemu, lat 52, prawdopodobnie nowa przyjaciółka Carla Bruni, lat 39, była modelka, ostatnio piosenkarka, a od wczesnej młodości kolekcjonerka przygód ze znanymi panami. Wielu rodaków dobrze życzących swemu prezydentowi obawia się, by Karla Modliszka nie porzuciła rychło Nicolasa dla nowych podbojów. Cenne uzupełnienie powyższych rozważań przyniósł w sobotę popołudniowy Le Monde.
W Le Monde polecamy Państwa uwadze wywiad z François Jostem, semiologiem, profesorem Sorbony. Wywiad dotyczy strategii komunikacyjnej prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego, czyli sposobów, które Sarkozy używa, by wystawić się odpowiednio we współczesnym świecie, uniwersum widowiska wcielonego. Profesor Jost uważa, że Sarkozy wyzyskuje telewizję w taki sposób, by stworzyć obraz prezydenta działającego nieustannie w wiecznym teraz, w ciągłym ruchu, że funkcjonuje nie on w czasie historycznym, ale w czasie ahistorycznym nieustannego telewizyjnego spektaklu. Sarkozy, zdaniem Josta, którego książka zatytułowana Teleprezydent ukaże się w księgarniach 10 stycznia, zanalizował symboliczne zachowania prezydenta, czasami on pudłuje, czasami uzyskuje zaplanowany cel. Sarkozy spudłował z Kaddafim. Telewizyjne obrazy libijskiego dyktatora podającego prawą dłoń prezydentowi Francji, a lewą rękę unoszącego na podwórcu Pałacu Elizejskiego w geście zwycięstwa ujawniły, że w widowisku wcielonym prawa człowieka na telewizyjny towar się nie nadają. To było pudło. Pokazanie się z Carlą Bruni w Disneylandzie stało się natomiast widowiskowym sukcesem prezydenta. Oto zwykły człowiek, który zachowuje się po ludzku, kocha życie i serce ma na dłoni. Profesor Jost twierdzi, że Sarkozy nie inspiruje się tradycją Hollywoodu, lecz stara się wyzyskiwać nieustające teraz propagowane przez najrozmaitsze reality show dziennikarstwo pseudo-faktów, w którym natychmiastowy obraz pozbawiony analizy i sądu odwraca uwagę widza od namysłu nad dzianiem się, nad stawaniem się, nad sensem i nad rzeczywistością.
Mówi Paryż, Radio France Internationale. To były wiadomości. Z kolei przegląd porannej prasy francuskiej przedstawi Piotr Rosochowicz.
Święta blisko, więc i prasa francuska powoli się wyludnia. W konserwatywnym Le Figaro na pierwszej stronie znajdujemy artykuł o zapowiedzi jeszcze ostrzejszego obchodzenia się z kierowcami w roku przyszłym i założeniu na francuskich drogach kolejnych setek radarów automatycznych kontrolujących dozwoloną prędkość. Lewicowe Libération już dziś podsumowuje kończący się rok w wydaniu specjalnym, a tabloid Aujourd'hui en France cieszy się z nadchodzących świąt. Nareszcie Boże Narodzenie, tytułuje pierwszą stronę. Gazeta ta publikuje także duże zdjęcie pochodzącej z wyspy Réunion, nowej wybranej przed kilkunastoma dniami Miss Francji, Valérie Beigle, która przez słynną francuską stateczną damę od Miss Francji, nieodstępującą najładniejszych Francuzek od lat, panią Geneviève de Fontenay, w nieodłącznym kapeluszu, wzywana jest dzisiaj do podania się do dymisji. Powód? Niezwykle wymowna seria zdjęć sprzed 3 lat. Seria ocierająca się o akty. W katolickim La Croix widać na pierwszej stronie protestujących buddyjskich mnichów z Birmy i tytuł Siła walki bez stosowania przemocy. Le Figaro za najważniejszą wiadomość uznał zapowiedź Nicolasa Sarkozy'ego ustawienia we Francji do roku 2012 kolejnych 2500 radarów automatycznych. Obecnie jest ich na francuskich drogach 1600. W roku 2012 ma być ich aż 4100. Sarkozy chciałby przy pomocy tego kroku spowodować, aby liczba zabitych w wypadkach drogowych na terenie całej Francji spadła w roku 2012 poniżej progu 3000. W roku bieżącym na drogach Francji zginęło 4,5 tysiąca osób, co stanowi 40% spadek w odniesieniu do roku 2002. Według Sarkozy'ego to właśnie wprowadzenie radarów automatycznych spowodowało, że kierowcy zaczęli zdejmować nogę z gazu i jeździć znacznie wolniej. Francja bierze przykład z Wielkiej Brytanii, pisze Le Figaro. Jest tam na drogach 5,5 tysiąca stałych radarów, a liczba zabitych spadła właśnie poniżej 3 tysięcy. Jak twierdzi Jean-Louis Borloo, francuski minister ekologii, wprowadzane radary będą mogły drogowych przestępców fotografować nie tylko z przodu, ale i z tyłu, co umożliwi także rejestrację przekraczających prędkość motocyklistów. Obecnie jedynie połowa zainstalowanych na drogach francuskich radarów posiada tę umiejętność. W gazecie tej widzimy też na pierwszej stronie duże zdjęcie kandydatki Partii Demokratycznej do stanowiska prezydenta USA Hillary Clinton. Z Le Figaro, cytującego jeden z ostatnich sondaży przeprowadzony przez amerykański urząd statystyczny Zogby, Johna Zogbiego, dowiadujemy się, że bardziej efektywnym kandydatem amerykańskich demokratów jest ciemnoskóry Barack Obama. Jean-Louis Tourlin, nowojorski korespondent gazety, pisze, że z punktu widzenia republikanów lepszym kandydatem, czyli kandydatem łatwiejszym do pokonania, byłaby pani Clinton. Amerykańscy demokraci mają teraz do rozwiązania wielki dylemat. Po co wybierać w prawyborach panią Clinton i zostawić w pokonanym polu Obamę, gdy ten ostatni i tak ma większe szanse na pokonanie w ostatecznym pojedynku kandydata republikanów? Pyta Le Figaro.
Co nowego w Europie? Krzysztof Rutkowski.
Od 1 stycznia Słowenia obejmuje rotacyjne przewodnictwo Unii Europejskiej. To pierwsze spośród wyzwolonych od komunizmu państw członkowskich europejskiej rodziny, które przewodzić będzie przez pierwszą połowę nowego roku unijnym pracom. 1 lipca 2008 roku Unii Europejskiej przewodniczyć będzie Francja. Słowenia, licząca 2 miliony mieszkańców, przeszła w ciągu 16 lat z obskurnej prowincji byłej Jugosławii do nowego statusu. Stała się krajem nowoczesnym i dostatnim. Bogdan Benko, dyrektor generalny do spraw europejskich w słoweńskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, z dumą podkreśla, że nasza skuteczna integracja z Unią Europejską wymagała ogromnej pracy. Trud się opłacał. Zadanie wykonane. Mamy powody do dumy. Władze Słowenii doskonale zdają sobie sprawę z czekających je w ciągu najbliższego półrocza zadań i trudności. Janez Lenarcić, sekretarz stanu do spraw europejskich, stwierdził, że przewodnictwo Słowenii stanowi wyraz zaufania całej europejskiej wspólnoty dla jego kraju i nakłada na Lublianę ogromną odpowiedzialność. Słowenia przygotowała się do czekających ją zadań starannie. Od wielu miesięcy specjaliści z Lubliany konsultowali się ze swymi kolegami w poszczególnych krajach członkowskich i w Brukseli. Z godną pochwały skromnością Janez Lenarcić stwierdził, że nauczyliśmy się bardzo wiele od naszych bardziej doświadczonych partnerów. Słowenia ściśle współpracowała z dwoma krajami sprawującymi przednio przewodnictwo Unii Europejskiej, z Niemcami i z Portugalią. Cała trójka opracowała już dawno 18-miesięczny program wspólnych działań. Ostatnia odsłona tego wspólnego programu to właśnie plan działań Słowenii w ciągu najbliższego półrocza. Słowenia nawiązała też już przed wieloma miesiącami bardzo ścisłe stosunki z Francją, która, jak wspomnieliśmy, zastąpi ją na czele Unii od 1 lipca. Najtrudniejszą sprawą, z którą Słowenii przypadnie się zmierzyć od 1 stycznia, pozostaje bez wątpienia kwestia Kosowa. Denis Risman, dyrektor programowy w Słoweńskim Centrum Prognoz Międzynarodowych, stwierdził, gdyby w Kosowie wybuchła wojna i sytuacja w Iranie oraz na Bliskim Wschodzie zaostrzyła, to dla nas byłby najczarniejszy scenariusz. Na szczęście jednak Denis Risman przewiduje mniej katastrofalny rozwój sytuacji. Twierdzi on, że Słowenia posiada kilka mocnych argumentów, które pozwolą jej skutecznie zmierzyć się z problemami kosowskimi. Przede wszystkim Słoweńcy znają bardzo dobrze specyfikę regionu, jego historię i jego kulturę. Jednak Słoweńcom bardzo trudno będzie pogodzić Serbów i Kosowian i nie narazić się jednocześnie jednym i drugim. Pamiętajmy, że przed 16 laty to Słowenia rozpoczęła proces rozpadu byłej Jugosławii. Nasi sąsiedzi, twierdzi Risman, zarzucali nam w roku 1991 zdradę i dotąd mają pretensje, że Lublana jako pierwsza wystąpiła z federacji. Będziemy więc działać rozważnie i taktownie. Będziemy się starali, by Kosowianie odkładali jak najdłużej oficjalną deklarację niepodległości. Jednocześnie Słowenia zamierza prowadzić intensywne rozmowy z innymi krajami bałkańskimi. Kwestia Kosowa nie powinna opóźniać procesu integracji innych krajów bałkańskich z Unią Europejską. Dimitri Rupel, słoweński minister spraw zagranicznych, życzyłby sobie, by Serbia jak najszybciej uzyskała status kandydata i ta kwestia powinna być rozpatrzona niezależnie od kwestii Kosowa. Ministrowie spraw zagranicznych Grecji, Bułgarii i Rumunii obradujący w sobotę w Atenach wystosowali do Brukseli wspólny komunikat, w którym podkreślili potrzebę zbliżenia Serbii do Unii Europejskiej.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI, Sylwia Gibbs.
Za dwa dni zapuka do naszych drzwi święty Mikołaj, który we Francji nazywa się Père Noël. Ostatnią adwentową sobotę 2007 roku proponuję spędzić w mieście Montbéliard, które od miesiąca przygotowuje się do świąt. Montbéliard leży na wschodzie Francji, nieopodal granicy ze Szwajcarią, w regionie Franche-Comté. Otaczają ten region trzy górskie pasma – Vogezy, Jura i Alpy, a także największe we Francji lasy. W średniowieczu miasto Montbéliard było niezależną małą republiką zarządzaną przez mieszczan, potem domeną książąt Württemberg i enklawą luteranizmu w katolickiej Francji. Przyłączyło się w końcu do Francji dobrowolnie w 1793 roku przez sympatię dla idei rewolucji francuskiej. Dziś Montbéliard jest zapewne jedynym miastem we Francji, w którym targi gwiazdkowe mają miejsce przed świątynią protestancką. Wybudował ją w 1604 roku niemiecki architekt urbanista Schickhardt w stylu włoskiego renesansu. Świątynia Saint-Martin, świętego Marcina, o idealnych proporcjach, która miała być symbolem triumfującego luteranizmu, jest najstarszym budynkiem związanym z kultem protestanckim, który zachował się we Francji. Przed tym budynkiem 24 listopada rozkłada swe kramy 140 rzemieślników i sprzedawców. Na targi przyjeżdża średnio 400 tysięcy osób rocznie. Miasto Montbéliard liczy zaś tylko 30 tysięcy mieszkańców. Atrakcji jest co niemiara. Najpierw zakupy. Wyroby rzemieślnicze, zabawki na choinkę, przysmaki miejscowej kuchni, takie jak ślimaki i karp smażony i smakołyki dostępne o tej porze roku w całej Francji, takie jak owoce w cukrze, piernik i grzane wino. Nie zapomnijmy też o słynnym serze Comté i kiełbasie z Montbéliard. Co roku miasto zaprasza gości z zagranicy. Po Kanadzie i Peru przyszła kolej na Finlandię, którą łatwo sobie wyobrazić jako ojczyznę świętego Mikołaja i jego reniferów. Taką w każdym razie postać przybrał on we Francji. W Montbéliard renifery można oglądać w parku, w centrum miasta, a na targach gwiazdkowych zbudowano prawdziwą wieś lapońską Piparkaku, gdzie sprzedaje swe wyroby 11 egzotycznych gości. Największą rywalką świętego Mikołaja jest wróżka Ari, przez miejscowych nazywana pieszczotliwie ciocią. Ratowała bowiem ludzi przed zamarznięciem, zapraszając ich do swej groty. Było to w czasach, kiedy we Francji bywała jeszcze prawdziwa zima, szczególnie sroga we wschodnich regionach. Temperatura spadała tu do minus 30 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Montbéliard są bardzo dumni z tej legendy, przekazywanej z pokolenia na pokolenie jak największy skarb. Wróżkę Ari z jej nieodłącznym osiołkiem można zobaczyć na targach gwiazdkowych. Opowiada bajki, a jednocześnie pilnie wysłuchuje tajemnych życzeń dzieci. prezenty wysyła jednak tylko tym, które były grzeczne, więc na prezenty zasłużyły. Wszystkie informacje na temat imprez można znaleźć na stronie internetowej miasta Montbéliard www.lumiere-de-noel.fr. Znajdziemy tam konkurs, który polecam wszystkim. Pierwszą nagrodą jest bowiem podróż dla dwóch osób do Laponii.
Ceux que nous aimons sont loin, bien loin d'ici, étrange fête.
Sans des enfants, sans des parents et sans amis, nous fêterons Noël en tête à tête cette nuit. C'est Noël.
Radio du Monde.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumo.
Od kilkunastu lat centrum Paryża zmienia się nie do poznania. Obok odnawianych chodników i całych dzielnic oddanych dla ruchu pieszego, niektóre rejony straszą ciszą i pustką, zwłaszcza w lecie. Jedni obawiają się przemiany miasta w muzeum, inni, że centrum utraci swą paryskość na rzecz tłumów turystów i zagranicznych inwestorów. Jedynka, dwójka, trójka i czwórka. Jak się okazało podczas ostatniego spisu ludności, to nie tylko dzielnice biznesu, agencji zajmujących się marketingiem i public relations oraz wielkie sklepy towarowe w halach i na Rue Turbigo. To także mieszkańcy z ich życiem socjalnym, choć jak się okazało, ich liczba w ciągu ostatnich 30 lat zmniejszyła się o połowę. Od roku 1999 populacja centrum oscyluje wokół 100 tysięcy osób. Skończył się zatem odpływ mieszkańców, a co mamy obecnie? Pomiędzy mieszkańcami centrum panują niekiedy ogromne różnice majątkowe, ale nie one tu są decydujące. Prawdziwa różnica zauważalna jest pomiędzy zasiedziałymi a nomadami. Pierwsi z nich dzielą się na dwie grupy. Stara paryska burżuazja, notariusze, bankierzy, adwokaci, komisarze aukcyjni i antykwariusze. Zajmuje część centrum na zachód od Rue du Louvre z Palais Royal i Operą. Na wschód od ulicy Louvre mieszkają rodziny średnio zamożne, które kupiły swoje mieszkania 20 lat temu, kiedy takie zjawiska jak prostytucja, komunikacja, zamykane sklepiki i warsztaty rzemieślnicze przerażały agentów nieruchomości i kupujących w centrum. Ale te dwie zasiedziałe grupy paryżan nie stanowią większości mieszkańców. Kiedy starsze damy odchodzą, a ich wnuki z wielodzietnych, bogatych rodzin rozbiegają się po świecie, przychodzi sprzedać stare mieszkanie. Ceny są niebotyczne, od 7 tysięcy do 10 tysięcy euro za metr kwadratowy. Na taką cenę skusi się jedynie pracownik na kierowniczym stanowisku lub zagraniczny inwestor. Dyrektorzy i menedżerowie wychodzą wcześnie z domu, wracają późno, nie spotka się ich na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej lub pod szkołą, wśród rodziców oczekujących swoich pociech. Ci znajdujący się w pełni zawodowej kariery młodzi ludzie bez rodziny i dzieci to nomadzi. Przychodzą, odchodzą, korzystają z cateringu, niekiedy przyjmują u siebie, znikają niespokojne miejskie duchy, turyści we własnej dzielnicy, obcy wśród swoich. Ulica odzwierciedla tę powolną zmianę. Poza malowniczą Rue Montorgueil ciężko znaleźć świeże warzywa i owoce lub pachnącą bagietkę. Natomiast co krok rosną jak grzyby po deszczu sklepy z konfekcją reprezentującą ostatni krzyk mody. Miejsce dawnej struktury wioski, tak popularnej w innych częściach Paryża, zajmuje przekładaniec. W ramach tej samej dzielnicy, tej samej kamienicy sąsiadują ze sobą różne grupy społeczne, przedstawiciele różnych zawodów w różnym wieku, którzy jednak rzadko ze sobą koabitują, jak powiedzieliby socjologowie. Każde piętro od najbardziej luksusowego po poddasze żyje swoim życiem, a zamieszkujący je ludzie niekiedy w ogóle się nie spotykają. Klasa średnia jest na wymarciu. Wobec wykupywania całych kamienic przez rodzime i zagraniczne firmy, przodują Włosi, Amerykanie i Brytyjczycy, wielu mieszkańców staje przed trudną alternatywą: nabyć wynajmowane przez siebie mieszkanie po cenie rynkowej, czy szukać miejsca na ziemi gdzie indziej. Ich następcy, nomadzi, mają własny styl i duże możliwości finansowe. Jedzą w bistrach w starych halach targowych Enfant Rouge na Rue de Bretagne w Trójce, przerobionych na luksusowe sklepiki, pracują w wieżowcach na La Défense czy na placu Étoile i są paryską kopią nowojorskich Yuppies. A tymczasem szkoły podstawowe szukają uczniów w innych rejonach, by zapełnić puste ławki. Centrum nie może przecież umrzeć.
Ceux que nous aimons sont loin, bien loin d'ici, étrange fête.
Sans des enfants, sans des parents et sans amis, nous fêterons Noël en tête à tête cette nuit. C'est Noël.
Polska Kronika Muzyczna. Piotr Kamiński.
Znam dwie wielkie i straszne tajemnice. Pierwsza, dlaczego kraj wielkości 1/3 Polski stworzył repertuar operowy na miarę 200 razy większej Rosji? Druga, dlaczego ten wspaniały repertuar nie jest grany nie tylko na scenach francuskich, co w końcu nic dziwnego, skoro nie grywa się tu nawet świetnego repertuaru narodowego, ale także u słowiańskich sąsiadów, czyli w Polsce. To operowe mocarstwo to oczywiście Czechy, do których można by dopisać Morawy, czyli Leosza Jana, co nam nieco zmąci obraz, gdyż on akurat jest grany we Francji, za to w Polsce nadal nic a nic. Otwiera się tu przed nami przepaść pod hasłem Polski repertuar operowy po II wojnie światowej. Ominimy ją zatem lepiej giętkim rzutem bioder, by skupić się przez chwilę tylko na repertuarze słowiańskim. Pisząc polską wersję mojej operowej książeczki, odkryłem ze zdumieniem, że w Polsce nie gra się w tej mierze prawie nic. Smetana, Dworzak, Janaczek, Glinka, Rimski-Korsakow to na polskich scenach kompozytorzy prawie nieznani. Pomimo, a może właśnie z powodu przymusowej bratniej współpracy w ramach przodującego obozu, doczekali się oni produkcji rzadkich, pojedynczych i szeroko rozsianych. Jedyny wyjątek to sprzedana narzeczona Smetany, grana około tuzina razy, za to w Teatrze Wielkim w Warszawie raz 40 lat temu, a po raz ostatni w Gdańsku 24 lata temu. Poza tym, jeśli nadal wierzyć bazie danych ZASP-u, grano w Polsce po wojnie tylko jedną operę Smetany, Pocałunek. A wiecie państwo kiedy? W roku 1949 w Poznaniu. Ani genialnego, granego przed wojną Dalibora, ani rozkosznych Dwóch Wdów. Rok wcześniej we Wrocławiu odbyła się jedyna polska inscenizacja Diabła i Kasi Dworzaka. Tamże w roku 55 grano jeden jedyny raz jego arcydzieło Rusałka. Rimski doczekał się pojedynczych produkcji paru oper, przy czym Sadka, Cara Sałtana i Kicierza nie grano w Polsce nigdy, ani razu, ani przed wojną, ani po. Rusłana i Ludmiły Glinki grano raz, w Bytomiu, 30 lat temu. Czy warto się zatem zastanawiać, dlaczego polskie teatry z tak niebywałym trudem zdobywają się na znacznie trudniejszy repertuar XVII i XVIII-wieczny? Gdzie gdyby nie nadludzkie wysiłki profesora Stefana Sutkowskiego i warszawskiej opery kameralnej nie działoby się w ogóle nic? A także, to zupełnie inne, bolesne pytanie, czy warto wskrzeszać trzeciorzędne opery polskie, co do których jakości nikt nie ma złudzeń, zamiast sięgnąć wreszcie po arcydzieła najbliższych sąsiadów? Mówił o tym nieraz przed laty profesor Aleksander Bardini i są to nadal święte słowa. Polska ma wielki repertuar teatralny, jest w tej dziedzinie mocarstwem. W operze niestety nam nie wyszło. Polski Teatr Dramatyczny mógłby przez 3 sezony grać tylko sztuki polskie i nikt by się nie połapał. Gdyby Polski Teatr Operowy spróbował zrobić coś podobnego, zbankrutowałby po 3 miesiącach. W przeciwieństwie do Teatru Narodowego w Pradze, który bez trudu mógłby sobie na coś takiego pozwolić, choć gra też repertuar światowy. Proszę zajrzeć na jego stronę internetową. Jest tam szczegółowy plan na ten i na przyszły sezon, na obu scenach. W tym sezonie 10 oper czeskich, w tym Antygona Myśliweczka, Grecka Pasja Martinu i Łzy Aleksandra Wielkiego, współczesnego kompozytora Tomasza Hanslika, oraz 13 oper z repertuaru światowego. Na przyszły sezon wypatrzyłem 4 premiery, w tym takie drobiazgi jak Norma i Falstaff oraz moje ukochane Dwie Wdowy Smetany. Uwertura do opery Bedřicha Smetany Dwie wdowy w nagraniu sprzed 50 lat orkiestrą Teatru Narodowego dyrygował Jarosław Krumholz. Do wszystkich tych ponurych rozważań skłoniło mnie właśnie wznowienie dwóch starych nagrań dwóch oper Smetany, dwóch wdów pod dyrekcją Krumholza z 1956 roku i Pocałunku pod batutą Zdenka Halabali z roku 1952. Powodów jest aż nadto. Po pierwsze, to wspaniałe utwory, niemal zupełnie nieznane poza ich ojczyzną. Po drugie, to znakomite nagrania z udziałem najlepszych śpiewaków czechosłowackich tamtych czasów. Soprany Ludmila Czerwinkowa, Maria Tauberowa i Drachomira Tikalowa. Wspaniały mezzosopran Marta Krasowa. Tenorzy Beno Blachut i Iwo Żidek. Basy Karel Kalasz i Eduard Haken. Same tuzy o świetnych dyrygentach nie zapominając. Po trzecie zaś, człowiek ma ochotę walić łbem w ścianę. Jest to pierwsze z trzech nagrań Wdów. Pierwsze z dwóch nagrań Pocałunku. Dalibora Czesi nagrali 4 razy. Francja zdobyła się po dziś dzień na jedno i to nie najlepsze nagranie hugonotów Meyerbera, ale za to ani razu na Roberta Diabła, proroka i Żydówkę, które kiedyś triumfowały na paryskiej scenie. Jedyne nagranie Cyda Masneta, gdzie świecił jak słońce legendarny francuski tenor Jean de Resquez obok brata wielkiego francuskiego basa Eduarda de Resquez, lepiej znanych jako Jasio i Edzio Reszke z Warszawy. Otóż jedyne nagranie tej słynnej niegdyś opery zrobiono w Stanach Zjednoczonych i konia z rzędem temu, kto się zorientuje, w jakim tam śpiewają języku. Polska nie dochrapała się po dziś dzień jednego płytowego nagrania Parii Moniuszki, żeby o Kurpińskim czy Żeleńskim nawet nie wspomnieć. A tutaj proszę, 6 wdów i 2 pocałunki. Ale co tam, słuchajmy lepiej, jak się Czesi cieszą.
Yeah.
Orkiestra Teatru Narodowego w Pradze dyrygował Jarosław Krompholz, początkowy chór z dwóch wdów Smetany z udziałem wesołej pani Karoliny, czyli Marii Tauberowej. Historyjka jest prościutka. Mamy dwie przedwcześnie owdowiałe kuzynki, wesołą i smutną, wytrwałego zalotnika smutnej, której opór trzeba będzie złamać, oraz komicznego gajowego. Libretto pani Eliszki Krasznohorskiej oparte jest na francuskiej komedyjce Malfilla. Kończy się dobrze, a więcej wiedzieć nie trzeba. Homia Tikalowa w prześlicznej arii smutnej wdowy Anusi z drugiego aktu dwóch wdów Smetany, nagranie sprzed pół wieku pod dyrekcją Jarosława Krompholza. Rok później ta sama pani Krasznohorska napisała Smetanie drugie libretto. Jeśli treść wdów to bańka mydlana, tym razem mamy do czynienia z cudem. Pocałunek to coś z niczego. Chodzi o to, że Wendulka, kandydatka na drugą żonę owdowiałego Łukasza, nie chce go pocałować przed ślubem. Ważne są jednak powody ładne i wzruszające oraz sposób, w jaki ta historyjka została opowiedziana. Słuchając muzyki zaś, aż się wierzyć nie chce, że napisał ją człowiek storturowany nagłą głuchotą i nieustającym dudnieniem w uszach. Scena odmowy pocałunku z opery Smetany. Ludmila Czerwinkowa, Benno Blachut, soliści, chór i orkiestra Teatru Narodowego w Pradze, dyrygował Zdeněk Halabala. Najgoręcej polecam Państwu te nagrania, o ile znajdziecie je w Warszawie, gdyż podobno firma Suprafon nie ma tam dzisiaj dystrybutora. Do usłyszenia.
RFI Radio France Internationale.
I to wszystko w naszej audycji. Za uwagę w imieniu całego zespołu dziękuję Państwu. Grzegorz Dobiecki. Do usłyszenia.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.